Panie Boże, dziękujemy Ci tak bardzo za ten kolejny wieczór, który możemy spędzić przy Twoim Słowie i prosimy Cię, żebyś do nas przemawiał i żeby Twoje Słowo wdawało wieczny owoc w naszych sercach i żeby prowadziło nas do zwycięstwa w wojnie duchowej. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Zgadnijcie, jaki temat dzisiaj będziemy poruszać. Konspiracja. Dzisiaj głównie zajmiemy się takim specyficznym rodzajem konspiracji, mianowicie konspiracji przeciwko Jezusowi Chrystusowi, tak jak jest ona ukazana w Ewangeliach. A na zakończenie powiemy jeszcze kilka słów o konspiracji przeciwko pastorowi, nauczycielowi. Zobaczymy, jak te sprawy się mają. Jaki jest związek pomiędzy konspiracjami przeciwko Jezusowi Chrystusowi, a konspiracją przeciwko pastorowi, nauczycielowi. Tak. Czy ktoś z Was pamięta, co to jest konspiracja? Czy ktoś z Was potrafiłby powiedzieć w kilku słowach? Oddychać razem. Dobrze. Jakieś inne propozycje? Tak, jest zorganizowana tak sił szatana na ciało Chrystusa i za pośrednictwem ludzi. Dobrze. Jeszcze jakieś propozycje? Ja wiem, że wszyscy wiecie, tylko nie wiecie, którą definicję wybrać i jak to ująć w kilku słowach. Jest to działanie zjednoczonych sił szatana, których celem jest zminimalizowanie lub całkowite zniszczenie posługi kościoła lokalnego, pastora, nauczyciela lub jakiejś grupy wierzących. Służy ona realizacji własnych interesów, ochronie własnej reputacji lub stylu życia. Pozwala również wierzącemu na pozostawanie obojętnym wobec służby Bożej. To jest konspiracja. I ilekroć mówimy o konspiracji, zawsze pamiętajmy o tych dwóch rzeczach, że jest to dzieło diabła i że jest ona skierowana przeciwko dziełu Bożemu. Zatem nie ma tutaj mowy o jakimś neutralnym terenie, po którym się poruszamy. Zawsze funkcjonujemy w którymś z dwóch królestw. Albo w królestwie ciemności, albo w królestwie światłości. Na początek chciałem powiedzieć kilka słów o różnych rodzajach konspiracji, z którymi możemy się zetknąć. Konspiracja narodowa. Będzie konspiracja przeciwko przywódcy jakiegoś narodu lub państwa. Szczególnie jeśli ten człowiek jest wierzący. Na przykład bunt Koracha, 4 Mojżeszowa, rozdział 16, przeciwko Mojżeszowi jako przywódcy Izraela. Bunt Absaloma, 2 Księga Samuela, od 13 do 18 rozdziału. Bunt przeciwko Dawidowi jako królowi Izraela. Mamy również do czynienia często z konspiracją religijną, przeciwko przywódcy religijnemu, duchowemu. Na przykład przeciwko Pawłowi. W Koryncie była tak szeroko zakrojona konspiracja przeciwko niemu w zborach w Galacji. Na przykład drugi list do Koryntian, rozdział 11. Mówi o konspiracji przeciwko Pawłowi. Konspiracja przeciwko apostołowi Janowi. Przeciwko apostołowi Janowi? A gdzie? W trzecim liście Jana, Diotrefes. Konspiracja rodzinna. Przeciwko wierzącemu członkowi rodziny. Bracia Józefa, Księga Genesis 37-18. Zazdrościli mu i chcieli go zabić i w końcu sprzedali go do niewoli. Księga Jeremiasza, rozdział 12, werset 6. Rodzina Jeremiasza spiskuje przeciwko Jeremiaszowi. I wreszcie konspiracja w miejscu pracy. Myślę, że chrześcijanie dzielą się na tych, którzy byli przedmiotem takiej konspiracji, są przedmiotem takiej konspiracji, albo będą przedmiotem takiej konspiracji. Przeciwko wierzącemu współpracownikowi. Księga Daniela, rozdział 6. Satrapowie i ministrowie szukali powodu do tego, żeby oczernić Daniela. Ale jest dobra nowina dla nas. List do Rzymian, rozdział 8, werset 28. Niezależnie od tego, czy jesteśmy świadkami jakiejś konspiracji przeciwko komuś, kogo cenimy, przeciwko jakiemuś liderowi, którego cenimy, niezależnie od tego, czy sami jesteśmy przedmiotem konspiracji, Bóg w swoim suwerennym planie ma moc użyć tej konspiracji ku dobremu. Oczywiście dotyczy to niewinnych ofiar konspiracji. Dotyczy to tych, którzy nie są zaangażowani w konspirację. Jeżeli ktoś jest zaangażowany w konspirację i się nie upamięta, to spotka się z bardzo ostrym karceniem Bożym. I ta konspiracja wcale ku dobremu nie wyjdzie. Ale jeżeli ktoś jest niewinną ofiarą konspiracji, a każdy z nas w mniejszym i większym stopniu był ofiarą takiej konspiracji i będzie ofiarą takiej konspiracji, powinniśmy pamiętać, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. Twoja rodzina spiskuje przeciwko tobie, w pracy spiskują przeciwko tobie, atakują lidera, którego szanujesz. Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. Jeżeli jestem przedmiotem konspiracji, to moja postawa powinna być taka, jaka cechowała Chrystusa, kiedy przeciwko Niemu spiskowano, a przeciwko Chrystusowi spiskowano właściwie cały czas, przez całą Jego służbę. Za Jego plecami rozwijał się spisek. I pierwszy list Piotra, rozdział 2, werset 23 mówi o postawie Chrystusa w czasie konspiracji. On, gdy Mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruszał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. W ciszy i w zaufaniu będzie wasza moc. Księga Izajasza, rozdział 30, werset 15. I Chrystus właśnie tę zasadę stosował w swoim życiu. Chrystus wiedział, że przyszedł na ziemię po to, żeby szukać i zbawić to, co zginęło. Ewangelia Łukasza, rozdział 19, werset 10. I nigdy nie pozwolił, żeby jakikolwiek spisek zawiązany przeciwko Niemu wraz z tym ostatecznym spiskiem, który doprowadził do Jego ukrzyżowania, odwiódł Go od tego celu. Jeśli dochodziło do konfrontacji z faryzeuszami, Chrystus wtedy się tą sprawą zajmował. Na bieżąco. Ale poza tym w ogóle nie skupiał się na tym, że ktoś przeciwko Niemu spiskuje. Zajmował się szukaniem i zgubieniem, i szukaniem i zbawianiem tych, którzy są zgubieni. I musimy pamiętać o tym, że konspiracje mają zawsze na celu odciągnąć nas jako wierzących od głoszenia Ewangelii. I zwróćcie uwagę, tam, gdzie pojawiają się frakcje w Kościele, gdzie są spiski, gdzie się obmawia pastora, gdzie się obmawia Kościół, gdzie się porównuje ze sobą braci, ewangelizacja schodzi na dalszy plan. Taki Kościół się nie pomnaża i ci ludzie, którzy mają wiele do powiedzenia na temat swojego pastora, wiele do powiedzenia na temat swojego Kościoła, mają bardzo niewiele do powiedzenia na temat dusz, które zdobyli, bo ich nie zdobywają. I szatan bardzo by chciał, żebyśmy jako wierzący zaczęli się skupiać na naszych wewnętrznych różnicach, błędach, niedociągnięciach, na tym, co mój brat zrobił źle, na tym, co moja siostra zrobiła źle, zamiast po prostu skupić się na zdobywaniu zgubionych. I Chrystus nigdy nie pozwolił, żeby to się wydarzyło w Jego życiu. On przyszedł, żeby szukać i zbawić to, co zginęło. I taką samą misję zlecił nam. Mamy szukać i zbawić to, co zginęło. Szatan chciał zgładzić Chrystusa, począwszy od dnia Jego narodzin. W Ewangelii Mateusza, w rozdziale 2, wersecie 13 i 16 widzimy, że Herod chciał zabić małego Jezusa. I zabijał wszystkie dzieci w okolicach Betlejem do drugiego roku życia włącznie. I co ciekawe, przeciwko Chrystusowi spiskowali głównie bardzo religijni ludzie. Jeśli przyjrzelibyśmy się Ewangelii, to zobaczylibyśmy, że Herod, który był człowiekiem niemoralnym i takim liberalnym, włączył się do tego spisku na samym końcu, kiedy był potrzebny frakcjom religijnym, żeby ostatecznie Jezusa zniszczyć. Ale ani Piłat, ani Rzymianie, ani Herod nie interesowali się specjalnie Jezusem. Ani jacyś celnicy, którzy nie szli za Nim, nie interesowali się Jezusem. Kto się interesował Jezusem? Ludzie religijni. I tak samo jest dzisiaj. Ci, którzy są religijni, wierzący, ale nie znają serca Ojca, nie znają dróg Ojca, będą prześladować tych, którzy są prawdziwie oddani Chrystusowi. Najczęściej możemy się spodziewać prześladowań właśnie z tej strony. I podczas konspiracji słudzy Boże będą zazwyczaj oceniani według zakona, a nie według serca. Według postawy serca, według tego, czy miłość Boża tętni w ich sercach, w ich żyłach. Będą oceniani po zewnętrznych oznakach. I w 1 Samuela w rozdziale 16, wersecie 7 jest napisane właśnie o tym, że Bóg patrzy na serca, a człowiek patrzy to, co jest na zewnątrz. I gdybyśmy mogli tylko ściągnąć zasłonę, która przesłania nam to, co jest w sercu jakiegoś człowieka, który służy Bogu i który jest przedmiotem konspiracji, to bylibyśmy bardzo zawstydzeni, gdybyśmy zobaczyli, co tam jest. Zobaczylibyśmy, że tam na tronie jest Chrystus, że jest tam miłość Boża i pokora i łagodność. I że to serce jest piękne i oddane Bogu. A to, że na zewnątrz nie wszystko temu człowiekowi wychodzi, to dlatego, że jest glinianym naczyniem i że jest grzesznikiem i że też wzrasta. I dlatego tak ważne jest, żeby nauczyć się patrzeć na serce. Żadne małżeństwo nie rozpadłoby się, gdyby małżonkowie patrzyli na swoje serce i uczyli się tego. Można by zadać pytanie, dlaczego w ogóle spiskowano przeciwko Jezusowi? Przyszedł przecież jako Mesjasz. Chciał tylko dobrze. I odpowiedź jest w Ewangelii Mateusza w rozdziale 27, wersecie 18. Piłat przypatrzył się motywom Żydów, którzy wydali Jezusa. Jest napisane o Piłacie tak. Wiedział bowiem, że z zawiści go wydali. Bardzo prozaiczny motyw. Zawiść. Zazdrość. I Wein tak tłumaczy słowo zawiść. Jest to uczucie niezadowolenia wywołane wiadomością o powodzeniu kogoś innego. Komuś innemu się dobrze powodzi. Ktoś inny przemawia z mocą. Za kimś innym idą tłumy. Ktoś inny uzdrawia. Ktoś inny ma słowa łaski. Ktoś inny zdobywa serca ludzi. Zawiść, zazdrość. I szatan zawsze wykorzystuje zawiść w sercu człowieka. Jeśli jest w naszym sercu zazdrość, zawiść, szatan zawsze wykorzysta tę postawę, te emocje w swoim planie. Dlatego tak bardzo powinniśmy się strzec zawiści i zazdrości w naszym sercu. No ale dlaczego zazdrościli Jezusowi? Dlaczego byli zawistni wobec Niego? Ewangelia na rozdział 15, werset 25. Dotykamy tutaj tajemnicy bezbożności. Czegoś nieodgadnionego. Tych odmętów serca ludzkiego, których nikt nie jest w stanie pojąć. Bez przyczyny mnie znienawidzili. Pomyśl o tym. Nie było żadnej przyczyny, żadnego uzasadnienia, a jednak znienawidzili Jezusa. Tajemnica bezbożności. Człowiek nienawidzi Boga, nienawidzi dzieła Bożego zupełnie bez żadnej przyczyny. Bóg nie dał człowiekowi żadnego powodu, żeby człowiek go nienawidził. Natomiast człowiek wynajduje wiele powodów, dla których nienawidzi Boga. Ale gdybyśmy przyjrzeli się źródłu tej nienawiści, to zobaczylibyśmy, że nie ma żadnego, absolutnie żadnego powodu ku temu. I co więcej, ci ludzie myśleli, że Bogu czynią przysługę, prześladując Jezusa. Pomyślcie o tym. Czasami tak bardzo jako chrześcijanie chcemy podobać się światu. Chcemy być zaakceptowani przez świat. Nie chcemy dać żadnego powodu do zgorszenia. Ale wiecie co? Świat nienawidzi ludzi Bożych bez przyczyny. Ta nienawiść już jest w sercach ludzkich. To, że się nie ujawnia, to nie znaczy, że jej tam nie ma. Jeżeli twoja światłość będzie zbyt bardzo doskwierać ludziom, z którymi się stykasz, ta nienawiść bez przyczyny się pojawi. Nawet jeśli będziesz bardzo się starał nie być zgorszeniem i będziesz starał się być przyjacielski, miły i uprzejmy, znienawidzą cię bez przyczyn. Ale powiesz, to chyba niemożliwe. Przecież myślałem, że w ten sposób pozyskam ludzi, z którymi się stykam. Niektórych tak, ale nie wszystkich. Jezus powiedział o tym w Ewangelii Jana w rozdziale 15, wersecie 20. Wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem. Nie jest sługa większy nad Pana swego. Jeśli mnie prześladowali, i was prześladować będą. Jeśli słowo moje zachowali, i wasze zachowywać będą. I werset 18. Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził. Mówimy tutaj o nienawiści, o konspiracji. Możesz się tego spodziewać. Wcześniej czy później, jeśli będziesz szedł za Bogiem. Szatan zawiąże spisek przeciwko tobie. Gdzieś będzie chciał cię dopaść. I wtedy pamiętaj, w ciszy i w zaufaniu jest twoja moc. Wtedy pamiętaj, nie odpowiadaj złorzeczeniem na złorzeczenie, ale powierzaj sprawę Bogu, który sprawiedliwie sądzi. A Bóg będzie w tym wszystkim współpracował ku dobremu w twoim życiu. I ci ludzie spiskowali przeciwko Jezusowi, bo tak naprawdę nie wiedzieli, co robią. Byli nieświadomi tego, kim jest Jezus. Tak jest również dzisiaj. Ludzie nie wiedzą, po co żyją, nie wiedzą, po co jest ten świat, nie wiedzą, kim Ty jesteś, kim ja jestem, nie wiedzą, kim jest Bóg, kim jest Słowo Boże. I prześladują chrześcijan. 1 Koryntian 2,8. Jak spiskowano przeciwko Jezusowi? Jak to wyglądało w praktyce? Kilka słów greckich teraz podamy. Ewangelia Mateusza, rozdział 26, werset 4. I naradzali się, aby Jezusa podstępem pojmać i zabić. Symbuleło. Udzielali sobie nawzajem porad, robili to w uporządkowany sposób, aby za pomocą podstępu, oszustw i kłamstw kogoś zabić, tym kimś jest Jezus. Narada. Co zrobić, żeby go zabić? Siedzieli i zastanawiali się nad tym. To był jedyny cel ich dyskusji. Ewangelia Łukasza, rozdział 22, werset 4. Judasz, odszedłszy, umówił się z arcykapłanami i dowódcami straży co do sposobu, jak im go wydać. Syllaleo. Rozmawiać, obradować, aż do momentu ułożenia doskonałego planu. Ten plan nie może zawieść. Musi się udać za pierwszym razem. Czytaliście Ewangelię. Za którym razem udało się? Za pierwszym. Doskonały plan. Spisek zawiązany bezbłędnie. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, gdyby nie był Bogiem, gdyby nie był tym, za kogo się podaje, ten spisek by się powiódł. Z ludzkiego punktu widzenia powiódł się. Chrystus umarł na krzyżu. Tak potężna jest konspiracja. Ewangelia Mateusza, rozdział 27, werset 1. Wszyscy arcykapłani i starsi ludu powzięli uchwałę przeciwko Jezusowi, że trzeba go zabić. I tu powzięli uchwałę, symbolion, dążenie do określonego celu poprzez gromadzenie informacji. Jak najwięcej informacji na temat Jezusa. Jak najwięcej informacji na temat tego pastora. Jak najwięcej informacji na temat tego brata. Jak najwięcej informacji na temat tej siostry. Jak najwięcej informacji na temat Daniela. Jak najwięcej informacji na temat Dawida. Jak najwięcej informacji. Zawsze pamiętajcie, że konspiracja to przemyślane i jasno określone działanie skierowane przeciwko jakiejś osobie lub grupie. I za tym wszystkim stoi diabeł i jego siły ciemności. Ewangelia Łukasza, rozdział 6, werset 11. Lecz oni, pełni szaleństwa, rozmawiali między sobą, co by uczynić z Jezusem. Dialaleo, rozmawiali między sobą. Rozmawiać o czymś w jakiejś grupie, ogłaszać coś, przekazywać wszystko do publicznej wiadomości, aby również inni poznali jakąś nową informację. Konspiracja. Jak najwięcej ludzi musi się o tym dowiedzieć. Najlepiej za plecami osoby zainteresowanej. Musimy być silni. Musimy mieć większość. Ewangelia Łukasza, rozdział 19, werset 47. Arcykapłani zaś i uczeni w piśmie, a także przedniejsi z ludu, szukali sposobności, by go zgładzić. Szukali, zeteo. Spisek polegający na tym, aby zasięgać informacji od najgorszych wrogów Jezusa. Co to znaczy? Musimy dowiedzieć się, kto jest wrogiem Jezusa. Kto jest najgorszym wrogiem Jezusa. I spotkać się z tym człowiekiem i zasięgnąć od niego jak najwięcej informacji na temat Jezusa. Prawdziwych lub fałszywych nie ma znaczenia. Gdzie są wrogowie Jezusa? Kto ma jakiś konflikt z pastorem? Kto może mieć coś do pastora? Zaraz. Kilka lat temu, pamiętam, ten człowiek miał zatarg z pastorem. Spotkajmy się z nim. Być może przyłączy się do nas, jeśli usłyszy nasze nowe informacje. Może dalej jest jeszcze zadra w jego sercu, której będziemy mogli użyć. Aha, może się da złapać. Ewangelia Jana, rozdział 11, werset 47. Wtedy arcykapłani i faryzeusze zwołali Radę Najwyższą, synago. Traktować siebie nawzajem z gościnnością i uprzejmością, aby ukazać przez to, że robi się Bogu przysługę. Oni byli bardzo mili dla siebie, uprzejmi. Proszę, niech szanowny Kajfasz usiądzie, niech szanowny Annasz usiądzie. O, witaj bracie Saduceusze, o, witaj bracie Faryzeusze, chociaż wcześniej się nienawidzili i zwalczali w Sanhedrynie. To teraz są uprzejmi dla siebie. połączyła ich wspólna sprawa, wspólny wróg. Ewangelia Jana, rozdział 11, werset 53. Od tego też dnia naradzali się, aby go zabić. Po długich rozważaniach doszli do wniosku, że należy go zabić, symboleo. Taka jest konspiracja. Długie, długie nasiaduwy, kończące się ułożeniem konkretnego planu, który ma za zadanie zlikwidować posługę męża Bożego. I zazwyczaj jest to dokonywane w nieświadomości. Ludzie zaangażowani w konspirację nie uświadamiają sobie tego, co robią. Myślą, że służą Bogu, że pomagają Bogu, tak jak myśleli faryzeusze i saduceusze, a tak naprawdę niszczą dzieło Boże i atakują samego Chrystusa. I pamiętajcie zawsze, że na każdym etapie konspiracja stanowi złożony system zła, który jest nakierowany na zniszczenie dzieła Bożego. Niezależnie od tego, czy to są początkowe stadia, czy konspiracja rozwinięta już do maksimum, kiedy to Dawid musi uciekać z Jerozolimy. Jest to samo zło i ten sam diabeł. Czym jeszcze posługiwali się arcykapłani? Fałszywi świadkowie. Oni pojawiają się w większości konspiracji. Świadek, ale fałszywy. Ewangelia Mateusza, rozdział 26, od 59 do 68 wersetu. Nie będziemy czytać całego tego fragmentu, możecie go przeczytać w domu. Ale dwa wersety, 59 i 60. Lecz arcykapłani i cała Rada Najwyższa szukali fałszywego świadectwa przeciwko Jezusowi, aby go skazać na śmierć. Daje się nam tutaj jakiś powód. I nie znaleźli, chociaż przychodziło wielu fałszywych świadków. Na koniec zaś przyszli dwaj. I rzekli, ten powiedział, mogę zburzyć świątynię Bożą i w 3 dni ją odbudować. Później arcykapłan pyta Jezusa, co na to odpowiada. Jezus milczy, w końcu zaklina Jezusa, aby ten powiedział coś w swojej sprawie. Jezus stwierdza, tak, ja jestem Mesjaszem, jestem tym, za kogo się podawałem. I wtedy arcykapłan w rozdziale 65 mówi tak, zbluźnił, czyż potrzeba nam jeszcze świadków? Oto słyszeliśmy bluźnierstwo. I to są kluczowe słowa. Sanhedryn mógł zawezwać tysiące ludzi, których życie Jezus przemienił i uzdrowił. Ale arcykapłan, przewodniczący Sanhedrynu mówi, czy potrzebujemy jeszcze świadków? Mieliśmy już dwóch fałszywych, powiedzieli to, co chcieliśmy. I nic więcej nas już nie interesuje. I drodzy bracia i siostry, taki właśnie obiektywizm najczęściej cechuje większość konspiracji. Tak bardzo obiektywni są ci, którzy są zaangażowani w konspirację. Oni chcieli jedynie dopaść Jezusa. I ten sam rodzaj zwiedzenia będzie cechował tych, którzy spiskują przeciwko mężowi Bożemu, przeciwko Kościołowi. Nie ma znaczenia, o kogo tutaj chodzi. Ale informacje przemawiające na korzyść tej osoby nie interesują nas. Po prostu nie interesują nas. Koniec, kropka. Nie chcę tego słuchać. Nie pasuje to do mojej koncepcji. Zbyt daleko zabrnąłem w szatańskim złu. Mam nadzieję, że my wszyscy, bo te kazania mówię tak samo do siebie jak do was, będziemy drżeć na samą myśl, że mogliśmy być częścią konspiracji. Nie powinniśmy wpaść w obsesję konspiracji, wszędzie widzieć konspirację i drżeć przed każdym słowem, które wypowiadamy i każdym słowem, które słyszymy, ale powinniśmy się strzec konspiracji i być czujni. Bo wtedy, kiedy ona się naprawdę pojawi przy nas, kiedy szatan naprawdę będzie chciał nas wciągnąć coś takiego, będziemy mieli wiele światłości w swojej duszy i powiemy o, nie ze mną te numery. Dla tych, którzy oglądali ten serial, dodam Brunner. Ale tak powinniśmy postępować z diabłem. Nie ze mną te numery. Diabolos. Nie ze mną te numery. W to mnie nie wciągniesz. Dziękuję za współpracę. Idź do kogoś innego. I teraz przedstawię wam coś, co was zaszokuje i mam nadzieję, że mi się to uda zrobić w sposób naprawdę dramatyczny. Żebyście wszyscy siedzieli na koniuszkach krzeseł. Hmm? Szatan chce, żebyśmy słuchali opinii na temat męża Bożego, na temat dzieła Bożego, na temat brata i siostry w Chrystusie, na temat jakiegoś pastora, niekoniecznie nawet naszego, ale jakiegoś innego, na temat innego kościoła. Szatan chce, żebyśmy czytali jakieś publikacje na ten temat, książki, artykuły, słuchali osób, które rzekomo gdzieś tam coś widziały i gdzieś tam były. I chciałbym, żebyście teraz wyobrazili sobie, że nigdy wcześniej nie zetknęliście się z osobą Jezusa. Nigdy wcześniej. Nigdy nie słyszeliście o Jezusie Chrystusie, nie czytaliście Ewangelii. I mieszkacie w Palestynie w czasach Jezusa i nagle docierają do was takie oto informacje na temat Jezusa. Ten celników przyjmuje i jada z nimi. Tych zdrajców. Ewangelia Łukasz, rozdział 15, werset 2. To jest żarłok, pijak i przyjaciel celników i grzeszników. On trzyma z nimi. Najgorszymi, najpodlejszymi grzesznikami i ze zdrajcami naszego narodu. Ten Jezus, a z nim trzyma. Ewangelia Mateusza, rozdział 11, werset 19. Nie płaci 2 drachm podatku na remont świątyni. Ewangelia Mateusza, rozdział 17, werset 24. Słyszeliście, co on mówił? On mówił, że może zburzyć naszą świątynię, a potem ją w 3 dni odbudować. Ewangelia Mateusza, rozdział 26, werset 61. To jest zwodziciel. Ewangelia Mateusza, rozdział 27, werset 63. Przedniesie arcykapłani, tak mówią oni. Podburza lud. Naucza po całej Judei, to począwszy od Galilei, jest już tutaj. Ewangelia Łukasza, rozdział 23, werset 5. Ten Jezus zwodzi lud. Ewangelia Jana, rozdział 7, werset 12. On ma demona. Ewangelia Jana, rozdział 7, werset 20. Wiecie co? On ma demona. Jest Samarytaninem. To nawet nie jest Żyd. Ewangelia Jana, rozdział 8, werset 48. Człowiek ten nie jest z Boga, bo nie przestrzega sabatu. Ewangelia Jana, rozdział 9, werset 16. Jest grzeszny. Ewangelia Jana, rozdział 9, werset 24. Skąd pochodzi? Nie wiemy. Ewangelia Jana, rozdział 9, werset 29. Ten nie wypędza demonów inaczej, jak przez Belzebuba, księcia demonów. Ewangelia Mateusza, rozdział 12, werset 24. Wiecie co? Ewangelia Mateusza, rozdział 10, werset 25. Demona ma i szaleje. Dlaczego go słuchacie? Ewangelia Jana, rozdział 10, werset 20. Będąc człowiekiem, czyni siebie Bogiem. Ewangelia Jana, rozdział 10, werset 33. Zbluźnił! Oto słyszeliście bluźnierstwo. Ewangelia Mateusza, rozdział 26, werset 65. I czyni siebie królem. Sprzeciwia się cesarzowi. Ewangelia Jana, rozdział 19, werset 20. Czyż nie jest to syn cieśli? Ewangelia Mateusza, rozdział 13, werset 55. Mówi, że z nieba zstąpiłem, a czyż nie znamy jego ojca i matki, jego sióstr i braci? Ewangelia Jana, rozdział 6, werset 42. On sam świadczy o sobie. Nikt inny nie podziela jego zdania. Ewangelia Jana, rozdział 8, werset 13. Czy kto z przełożonych lub z faryzeuszy uwierzył w niego? Tylko ten motłoch, który nie zna zakonu. Ewangelia Jana, rozdział 7, werset 48-49. Słyszeliście to, co się wydarzyło? Całe stado świń wpakował do morza i ono utonęło. Ewangelia Mateusza, rozdział 8, werset 42-33. W Nazarecie, w jego ojczystej rodzinnej miejscowości chcieli go zrzucić ze skały. Ewangelia Mateusza, rozdział... Ewangelia Łukasza, rozdział 4, werset 29. Potem był w Jerozolimie i powywracał wszystkie stoły w świątyni. Ewangelia Jana, rozdział 2, werset 15. I łamie sabat. Jego uczniowie rwali głosy w sabat. I on pozwolił na to. Ewangelia Mateusza, rozdział 12, werset 1 i 2. Przestępuje naukę starszych. Pozwala swoim uczniom, aby jedli posiłki nieumytymi rękoma. Ewangelia Mateusza, rozdział 15, werset 1 i 2. I w dodatku jego uczniowie w ogóle nie poszczą. Ewangelia Marka, rozdział 2, werset 18. Słyszeliście o tym? Jego krewni chcieli go pochwycić, bo sądzili, że odszedł od zmysłów. Ewangelia Marka, rozdział 3, werset 21.
Nie uwierzycie, jak wam powiem o tym. Ale to naprawdę się wydarzyło. Jest wielu świadków. Z domu faryzeusza to się wydarzyło. Prostytutka całowała go po nogach i włosami wycierała jego nogi. Ewangelia Łukasza, rozdział 7, werset 38. I to trwało długo. Jezus nie zareagował. Pozwolił jej to robić. Kazał nam pić swoją krew i jeść swoje ciało. Słyszeliśmy to na własne uszy. Ewangelia Jana, rozdział 6, werset 53.